Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Tomasz Szatkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy NATO. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry. Oczywiście nie będziemy wchodzili w niuanse polskiej konstytucji i tych kwestii, nie kieruję już placówką.
Nie będziemy, ale będziemy wchodzić w kwestię polskiego bezpieczeństwa. O tym mówił przez chwilę Krzysztof Mazur, że Polska ma szansę być regionalnym liderem bezpieczeństwa, kimś, kto daje możliwości bezpieczeństwa i jest takim gwarantem bezpieczeństwa dla innych państw. Rozmawiamy oczywiście 13 grudnia, więc trzeba ten kontekst roku obecnego rządu uwzględnić po tym roku. Na ile Polska realizuje tą swoją ambicję, żeby być nie tylko członkiem NATO, ale także takim członkiem, który Sojuszu Północnoatlantyckiego, który daje bezpieczeństwo innym swoim sąsiadom.
Powiedziałbym, że jest to chyba jeden z najsłabszych obszarów, chodzi o ocenę polityki tego rządu w zakresie bezpieczeństwa i obronności, bo ta ocena jest oczywiście mieszana. Ja chciałem zacząć od kwestii pozytywnych, ale skoro pan redaktor zaczął od tej sprawy, to że tu nastąpiła jakby pogłębienie pewnej inercji. W tym sensie, że nie mamy pomysłu na regionu. Nie mamy też pomysłu na naszą rolę dalszą, systemową, powiedziałbym, w zakresie wsparcia Ukrainy. No, już takim symbolem tej sprawy była kwestia jakby abdykacji z obsadzenia kierowniczych stanowisk w natowskiej misji wobec Ukrainy. Ta misja mogła dać nam szansę powrócić do roli podmiotowej w tym przedsięwzięciu, ale Polska nie zgłosiła nawet kandydata.
Nie zgłosiła kandydata, chociaż mówiono, że ma poważne szanse, bo no, wydaje bardzo dużo na zbrojenia, wydaje, jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, mniej więcej tyle, co Niemcy, jest w kluczowym momencie i odgrywa kluczową rolę, ale tutaj weszła polityka partyjna, a nawet osobista.
Nie. Ja myślę, że, bo nie mylmy tu kwestii, ja w tym momencie nie wchodzę w sprawę zastępcy sekretarza generalnego, czego też pewnym symbolem był wybór pani Szczepińskiej, gdzie nie mieliśmy swojego kontrkandydata. Mówiłem już o sprawie może nieco bardziej technicznej, bardziej operacyjnej, ale też bardzo ważnej. Chodzi o misję NATO na Ukrainie, czy też jakby to się nazywa potocznie misją NATO, ale chodzi o cały jakby wysiłek natowski, gdzie NATO przejmuje odpowiedzialność za koordynację pomocy wobec Ukrainy, taką w zakresie wsparcia sprzętowego, szkoleniowego i mimo tego tej polskiej roli jako hubu, mimo tej roli Polski jako kluczowego koordynatora szkoleń wobec Ukrainy, mimo tego, że przekazaliśmy takie ilości sprzętu, nie wyraziliśmy zainteresowania tym, żeby tym, co w zasadzie leżało po prostu i można było podnieść, czyli kierowniczą rolą w tej misji.
Na ile jest tak, że to odpowiedź... bo mamy i kierownictwo NATO oczywiście i tą misję i to wszystko się składa na taki obraz, że jakby obecna koalicja nie była zainteresowana poważnym polskim zaangażowaniem i wzrostem roli polskiej, czy znaczenia, ale też odpowiedzialności tym samym Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
No, w tym obszarze rzeczywiście ocena jest negatywna. Już nie będę wchodził w te kwestie sprzed kilku miesięcy, ale no, ta ostatnia sprawa, choćby tak jak o której wspomnieliśmy, czyli zastępca sekretarza generalnego, gdzie wiadomo było, że to stanowisko przypadnie w flance. My nie spróbowaliśmy nawet. Nie położyliśmy na stole polskiego kandydata. No, druga sprawa, ta specjalna struktura, jak powiedziałem, tak zwana misja NATO wobec Ukrainy. Polska wręcz była przewidywana jako państwo, które ma mieć co najmniej stanowisko zastępcy dowódcy tej misji. W ogóle nie zgłosiliśmy kandydatów, więc to moim zdaniem jakby pokazuje pewien poziom ambicji w tym momencie. Także zaczęliśmy od sprawy, które są...
Albo braku ambicji.
Najbardziej.
Ale z czego to wynika?
Niestety.
Politycy i opozycji, i koalicji rządzącej przez wszystkie przypadki odmieniają słowo bezpieczeństwo, także słowo NATO. Nawet jeden kandydat stworzył dwa sojusze, NATO i Sojusz Północnoatlantycki, a mimo to się nie przekłada, te słowa się w ustach rządzących nie przekładają, jak rozumiem, na te realne działania, gdzie można byłoby prestiż Polski, znaczenie Polski, ale też tym samym, jeżeli mamy prestiż i znaczenie, no i to i nasze bezpieczeństwo by urosło wówczas.
Może wpływu, tak, o tym to, co powiedział, wracając do wypowiedzi Krzysztofa. Tak, rzeczywiście Polska powinna dążyć do tego, żeby poprzez bycie dawcą bezpieczeństwa, no, być także pewnym integratorem regionu w innych obszarach, czyli mieć swego rentę z tego powodu. Ale po pierwsze, jakby my oczywiście dopiero dorastamy do tej roli dostawcy bezpieczeństwa, pamiętajmy o tym, jesteśmy trochę tym dostawcą. Znaczy przez swoją rolę centralną na wschodniej flance taką rolę pełnimy automatycznie, ale powiedzmy, żeby móc, nie wiem, eksportować to bezpieczeństwo, wysyłać jednostki, no jeszcze trochę czasu to zajmie, więc to jest jako pierwszy problem. Drugi problem jest trochę taki instytucjonalny. Trzeba umieć zgrywać te różne instrumenty i te różne pola działania polityki. To nie jest łatwe dla państw z całkowicie dojrzałym aparatem państwowym, a my też... Powiedziałbym, jakby jeszcze się nie zaliczamy do państw, które mają zupełnie dojrzałą kulturę reagowania, czy też jakby działania w takich sytuacjach kryzysowych. Działamy albo zupełnie ad hoc, a jeśli już przechodzimy na taką budowę, nie wiem, powiedzmy koalicji, która bardziej mieć permanentny charakter, do końca nam jeszcze to nie wychodzi. Są jeszcze działania, pamiętajmy, innych państw. Aktywność niemiecka na wschodniej flance NATO ma co najmniej tyle wspólnego z przebudzeniem niemieckiej opinii publicznej odnośnie zagrożenia rosyjskiego, jak i z przebudzeniem elit niemieckich odnośnie tego, o czym mówiono w 2022 roku, trochę na wyrost, czyli tej nowej roli Polski, tak? To Niemcy uznali, że nie, że jednak nie wyobrażają sobie tego, żeby utracić taką rolę przywódczą w tym obszarze, który uważany był bardziej za bufu. Za obszar państw, którymi się można co najwyżej opiekować, czy też dzielić wpływy, a może opiekować, w zależności od poziomu intencji w Berlinie. Więc tu jest, my jesteśmy postrzegani jako pewien czynnik konkurencyjny przez państwo, które może nie jest silne militarnie, przesadnie silne militarnie, ale ma bardzo duże zdolności wpływania poprzez swoją zarówno gospodarcze, finansowe, jak i oczywiście jest oczywiście dużo lepiej ułożone, że tak powiem, zarówno w Brukseli, jak i nawet w Waszyngtonie w czasach szczególnie administracji Bidena.
Na wytłumaczenie,
bo powiem oczywiście, tu te kwestie leżały na stole. Znaczy w tym sensie, jeżeli coś jest jakby mamy strukturę, i można ją było wykorzystać, tak? Można ją było wykorzystać do tego, żeby tą rolę Polski jakby zaliczać. I tu rzeczywiście ocena musi być negatywna. Natomiast w innych sprawach, czyli w takim poruszaniu się, powiem, w takich świecie rozwiązań ad hoc, a taki trochę jest to w przypadku wojny na Ukrainie, bo nie wszystkie sprawy się rozgrywają w NATO, część spraw rozgrywa się poprzez G7, poprzez różne nieformalne jakby kontakty, to tutaj rzeczywiście nie jest to tak proste, żeby swoją rolę budować i później to zdyskontować.
A jeżeli chodzi o zbrojenia i szykowanie polskiej armii, opozycja mówi, rząd w tym roku nie wykorzystał całego budżetu Ministerstwa Obrony na inwestycje. Po prostu miał zapisany i go nie wydał. Pytanie, czy przez brak czasu, czy przez nieudolność, czy celowo, żeby trochę ratować sytuację budżetu, to zapisać budżet można bardzo duży mono, ale on po prostu nie będzie wydany i wtedy cały budżet lepiej się będzie trzymał. A na ile jednak jest tak, że Władysław Kosiniak-Kamysz kontynuuje no i stara się ten proces modernizacji polskich sił zbrojnych utrzymać na odpowiednim poziomie?
Powiem szczerze, nie mam wystarczających danych, nie mam wystarczających źródeł, które by wskazywały, czy mamy do czynienia z sytuacją, która była charakterystyczna dla lat 2008-2014, gdzie systemowo, można powiedzieć, zakładano, że będzie ustawa o finansowaniu sił zbrojnych omijana poprzez taki... Ta ustawa nakłada na rządzących pewien minimalny próg wydatków wojskowych. Wtedy to ten próg kształtował się na poziomie 1,95% PKB. No dzisiaj to jest przynajmniej 3% PKB i to jest trochę inne ustawowe rozwiązanie, ale ówczesne rozwiązanie sugerowało, że trzeba przynajmniej zaplanować te wydatki. Oczywiście rządzący planowali, a później z założenia nastąpiła blokada taka nieformalna przez Ministerstwo Finansów wydatków z Funduszu Rozwoju. Przez to 15 miliardów złotych w sumie, oczywiście dużo więcej na obecne wartości i dużo więcej, jeśli chodzi o proporcje do ówczesnego budżetu MON, nie zostało wydanych. Więc nie wiem, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, no bo z drugiej strony trzeba powiedzieć, że trochę bardziej pozytywnie możemy się wypowiedzieć o tym, że jest jednak pewna kontynuacja kwestii związanych z modernizacją, czy też rozbudową sił zbrojnych. Dalej obowiązuje to hasło, które jeszcze minister Błaszczak w jakiś sposób wypromował, czyli budowy tej czystej armii. Następuje realizacja pewnych bardzo ambitnych programów zbrojeniowych. Myślę tutaj o kontrakcie na śmigłowce Apache. Tu rzeczywiście, chcąc być uczciwym w całej tej ocenie, pamiętajmy, że pewne decyzje związane z zakupami zapadały w sytuacji kryzysowej i w takiej sytuacji, w której się trochę trudniej negocjuje, tak? Jeżeli zależy na naszych dostawach, to później będzie trochę trudniej wynegocjować kwestie udziału przemysłowego, więc jeśli to jest sprawa związana jest z tym, że chcemy w jakiś sposób zabezpieczyć ten interes przemysłowy związany z tym, żeby część tej produkcji była lokowana w Polsce, to powiedzmy, że w jakiejś mierze mógłbym uznać, że jest to argument, który jakby częściowo uzasadnia to częściowe spowolnienie. Ale tak jak powiedziałem, jeśli jest to powrót do tych praktyk wcześniejszych, to oczywiście tutaj poziom niepokoju byłby wyższy.
To jeszcze zobaczmy, na ile różne zmiany, jeżeli chodzi o polską dyplomację, zaszły. Często premier Donald Tusk mówił o tym, że Europa musi być samodzielna i samowystarczalna, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa.
Tu rzeczywiście mamy do czynienia z pewnymi sygnałami, które być dyskusyjne. Na razie są to pewne sygnały. Tak? Z jednej strony była sprawa europejskiej jako przystąpienia do tej inicjatywy Sky Shield, co samo w sobie, jeżeli po poziomie gestu i pewnego wymiany informacji, to w zasadzie nie byłoby działaniem szkodliwym. Było takie działanie, które polegało na tym, że na prośbę biurokracji brukselskiej Polska zgodziła się stawić kolejną edycję Europejskiej Grupy Bojowej. To jest taki mechanizm tworzenia europejskiej formacji wojskowych, który istnieje już prawie 20 lat, ale który nigdy nie doczekał się użycia i można powiedzieć, że w ogóle chyba nikogo nie interesuje w Brukseli użycie tego mechanizmu, a co więcej powiedziałbym, w ogóle nikogo, kogokolwiek przestał ten mechanizm interesować. Ja przez te 5 lat siedziałem w innej części Brukseli na jej obrzeżach, w kwaterze głównej, gdzie w ogóle nikt nie dyskutował o tym, kto w danym roku wystawia Europejską Grupę Bojową, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że to nie ma żadnego znaczenia. Więc tu nastąpi pewien powrót do takiej retoryki sprzed 10 lat. Ale być może znowu jest to tylko taki gest, który miał ocieplić wizerunek Polski w Europie. Zobaczymy, co dalej. Na ile i w jaki sposób rząd, dyplomacja podejdzie do nowej administracji amerykańskiej, czy będziemy starali się wykorzystać pewne szanse, które są związane z prezydenturą Trumpa, czy będziemy raczej akcentowali te ryzyka i będziemy starali się okopać z częścią Europy w takiej właśnie trochę iluzorycznej twierdzy Europa, która niestety raczej nie bezpieczeństwa naszego w konkurencji do Stanów Zjednoczonych nie wzmocni.
To już ostatnie pytanie, na ile jest możliwe bezpieczeństwo Europy bez Stanów? Taka wizja, że Europa, to wszystko w kontekście wygranej Trumpa, teraz już mniej, ale przed wyborami w ramach spekulacji było podkreślane i tuż po wyborach, że czas na strategiczną autonomię starego kontynentu. To jest w ogóle wykonalne?
W pewnym zakresie nie, bo pamiętajmy, że w pewnym zakresie bezpieczeństwa, bo pewien zakres bezpieczeństwa na przykład dotyczy tego strategicznego odstraszania nuklearnego. Po prostu Europa nie ma takich kraje europejskie nie mają takich potencjałów nuklearnych, żeby równoważyć rosyjski potencjał, czy też nowy chiński, który gwałtownie rośnie w ostatnim czasie. Więc tu o tym mowy być nie może, ale to chyba jedynie najbardziej radykalni postulatorzy tego procesu mogli myśleć o czymś takim. W aspekcie, powiedziałbym, konwencjonalnym, to sytuacja jest trochę inna. Można wprowadzić sytuację, w której Europa może nieść na swoich barkach główne brzemię takiego konwencjonalnego odstraszania wobec Rosji. I powiedzmy sobie szczerze, no dzisiaj do pewnego stopnia to też ma miejsce. Ta amerykańska obecność nie jest jakaś olbrzymia, czy też nie przeważa w tym ogólnym wysiłku europejskim. To jest no w zasadzie w tym wymiarze lądowym, który jest najbardziej taki widoczny, ona, to jest kilka brygad dosłownie. Oczywiście te brygady są w pełni ukompletowane i jakby mają pewną zdolność do działania, ale Amerykanie zapewniają pewne zdolności szczególne. Już mówiłem o tym aspekcie nuklearnym, ale też strategiczne rozpoznanie, pewne zdolności do dowodzenia, które są zarówno na poziomie wojskowym, bo to jest kwestia nie, choćby sprzętu łączności i tego wszystkiego, co wspiera możliwość monitorowania i dowodzenia na froncie. To wbrew pozorom jest bardzo ważne. Ale też politycznie, bo Europa, mam wrażenie, jakby łatwiej jest zjednoczyć Europę jednak pod amerykańskim przywództwem niż zakładając jego budowę w oparciu o jakiś amalgamat europejski, czy też którekolwiek z europejskich graczy. Tu odżywają różne historyczne reminiscencje i ja obawiałbym się o taką próbę budowy europejskiej armii w oparciu o kogokolwiek w Europie.
I o tym mówił Tomasz Szatkowski, polski urzędnik, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej przy kwaterze głównej NATO. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.